Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
A my teraz wracamy do poważnej, no to też była poważna rozmowa, ale teraz rozmowy z politykiem, więc to trzeba trochę inaczej rozmawiać. Paweł Jabłoński, jako się rzekło, poseł Prawa i Sprawiedliwości, adwokat prawnik, były szef MSZ-u w naszym studio. Raz jeszcze do rakiety wróćmy. Dzisiaj naszym gościem był generał Dariusz Wroński, który mówił, że wojsko musiało wiedzieć, że to była rakieta i że trafili w dom zaraz po incydencie, w kilkanaście, kilkadziesiąt minut, najdalej pół godziny. Politycy, zdaje się, że wiedzieli do wczoraj nie wszyscy o tym, że to była polska rakieta. Także
przede wszystkim,
co się wydarzyło
przede wszystkim, zanim do kwestii komunikacyjnych, żebyśmy też nie mieli żadnych wątpliwości. 100% winy ponosi Rosja. Nawet jeżeli konkretne uszkodzenia miały miejsce w wyniku obrony podjętej przez nasze siły zbrojne albo przez siły sojusznicze, to 100% odpowiedzialność ponosi agresor. W tym przypadku agresją było naruszenie naszej przestrzeni powietrznej i te środki, które zostały użyte, były usprawiedliwione, były uprawnione. Rosja jest winna, Polska podjęła obronę przeciwko temu i absolutnie trzeba to podkreślać.
Błędem... Donald Tusk to napisał, ale mówił też, że ktoś atakuje polskich żołnierzy. Napisał dokładnie tak,
że łapy precz,
o wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy.
No więc Tusk po raz kolejny kłamie, sugerując, że ktoś atakuje polskich żołnierzy. Nikt nie atakuje polskich żołnierzy. Jesteśmy wdzięczni polskiemu wojsku, polskim żołnierzom za to, że nas bronią, że podjęli walkę z tymi intruzem, z tymi agresywnymi dronami, które do Polski wleciały. I cieszymy się, że polskie wojsko stoi dzisiaj w obronie naszych granic, naszej przestrzeni powietrznej. Nikt żołnierzy nie atakuje. Tusk kłamie nie pierwszy raz w tej sprawie, dlatego że niestety ta informacja, która krążyła bezpośrednio po samym tym ataku, którą też podał niestety w ONZ-cie minister tego rządu, czyli pan Marcin Bosacki.
Ta informacja
w ONZ-cie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa przedstawił tę informację w taki sposób, że to właśnie dron rosyjski był bezpośrednio tutaj sprawcą tych zniszczeń.
Tłumaczył się, że wówczas nie miał wiedzy,
no
że
właśnie.
To była polska rakieta.
A dlaczego właśnie wiceminister rządu nie miał wiedzy? Nie został poinformowany? Ktoś go nie zbriefował? Przecież tutaj jest ten problem.
Wiedziało od razu.
Że gdybyśmy przedstawili tę informację w taki sposób od początku. Tak, podjęliśmy obronę, Rosja nas zaatakowała, podjęliśmy obronę i w wyniku tej obrony doszło do takich uszkodzeń, to Rosja ponosi odpowiedzialność. Nikt by wówczas się o tego nie mógł przyczepić. A dzisiaj niestety, przez tą nieudolność komunikacyjną, przez to, że oni nie zbriefowali nawet własnego wiceministra, to dzisiaj Rosja triumfuje. Dzisiaj Rosja mówi, zobaczcie, mówiliśmy od początku, że to nie było tak. I to też nie jest teraz istotne, co dokładnie było nieprawdziwe, ale jest taka sytuacja, że to, co mówiła Polska, zostało publicznie podważone. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Wyszedł po tym posiedzeniu pan minister Bosacki i powiedział, że Rosja wyszła z ONZ osamotniona jak nigdy dotąd. Takich słów
głosowanie chyba tego nie potwierdziło.
No właśnie niestety, bo tylko 48 ze 193 państw podpisało się pod tym oświadczeniem potępiającym atak rosyjski. A zwracam uwagę, że po ataku na Ukrainę w roku 22, w marcu 22 była rezolucja przyjęta, gdzie tylko 5 państw oparło Rosję. Wtedy Rosja rzeczywiście była osamotniona.
Dzisiaj o czym to świadczy?
O tym, że niestety Rosja jest w ONZ-cie bardzo skuteczna, bardzo, bardzo aktywną politykę prowadzi.
Przez 3 lata wojny odwojowała sobie świat w kontekście agresji.
Niestety w dużym stopniu tak. I to jest pytanie o skuteczność rzeczywistej dyplomacji pana Sikorskiego i jego podwładnych, a nie tylko występów medialnych, udzielania wywiadów, CNN i tak dalej. No bo Radosław Sikorski się świetnie sprawdza w tych wywiadach. On błyszczy, on ma doskonały PR. Ale realna dyplomacja jest taka, że mieliśmy za sobą wtedy poparcie zdecydowanej większości Zgromadzenia Ogólnego. Rosja miała tylko 5 państw, a dzisiaj nas popiera 48, to jest niecałe 25% wszystkich państw ONZ-owskich, a reszta na to patrzy z boku i teraz będzie słuchała jeszcze Rosji, która mówi, no Polacy kłamali. Tak będzie Rosja mówiła. Czyli błędy Tuska dzisiaj służą Rosji, bo Rosja będzie je wykorzystywać w swojej propagandzie. Taki jest efekt i proszę się nie zasłaniać, panie Donaldzie Tusk, z żołnierzami polskimi. Nikt żołnierzy polskich nie atakuje. Atakujemy wyłącznie pańską nieudolność w tej sprawie.
A kwestia wewnętrzna, jak Polacy mają wyrzucić w komunikaty, czy to rządu, czy to też pana prezydenta, skoro one okazują się nie do końca prawdziwe.
No właśnie, bo pan prezydent też nie został poinformowany, o czym już wczoraj, co wczoraj powiedział bardzo jasno, że ta informacja nie została przekazana na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To też jest skandal. To jest coś absolutnie dla mnie niezrozumiałego. Czy rząd zamierza celowo dezinformować w tej chwili prezydenta? No, dezinformuje na razie sam siebie także, dezinformuje Polaków. Po co? Czemu to ma służyć? Czy to jest nieudolność? Czy to jest celowe? Myślę, że ta kwestia, dlaczego taka zła była komunikacja, też musi być wyjaśniona, bo to powoduje dla Polski realne straty. Nieudolność komunikacyjna, czyli wsparcie de facto dla propagandy rosyjskiej, osłabia naszą pozycję, sprawia, że jesteśmy mniej skuteczni.
No dobrze, a w takim wymiarze wewnętrznym, kiedy się patrzyło na cały ten incydent, to widać było, jak duża część polskiego społeczeństwa nie wierzy oficjalnym komunikatom. Chociażby były sondaże pokazujące ruch w sieci. W sieci pytanie, ile jest sterowany, wykreowany, ile jest realny, no ale pokazywało, że większość naszych użytkowników mediów społecznych uważało, że to jest prowokacja ukraińska.
Ja bym był ostrożny z tymi wykresami, które się pojawiały, bo też mam wrażenie, że one mierzyły liczbę wpisów, niekoniecznie ich rzeczywisty zasięg. No, rosyjskie sieci przekazu tej propagandy rzeczywiście idą w ilość, natomiast ich zasięgi nie są jakieś bardzo duże, jeśli chodzi o Polskę. My zresztą jesteśmy akurat, no to z uwagi na naszą historię, ale u nas ta propaganda rosyjska jest na całe szczęście dużo mniej skuteczna niż właśnie niestety w krajach zachodniej Europy. Ale rząd nie pomaga.
Ale rząd nie pomaga. Będzie czy mniej, czy bardziej skuteczna?
No, niestety dzisiaj jest tak, że przez tą nieudolność komunikacyjną Tuska i jego ludzi, to każda następna taka sytuacja również będzie dla Polski trudniejsza, bo Rosja i jej właśnie źródła propagandowe, jej sieci propagandowe będą mówiły, no ostatnio też mówili, że było tak, a potem się okazało, że było inaczej. Już nikt nawet nie będzie dokładnie pamiętał za parę tygodni.
A dobrze, mieliśmy to z waszych rządów, z przewodowa chociażby.
No wtedy oczywiście było też tak, że Ukraina starała się od samego początku przekonać, że to jest rakieta rosyjska.
Takie a były się informacje uwierzyli?
Panie redaktorze, pierwsze kilkadziesiąt minut za chwilę tak naprawdę już potem było wiadomo, co tak się wydarzyło. I to jest identyczna sytuacja, bo wówczas również 100% odpowiedzialności ponosi agresor. Ukraina starała się zestrzelić tę rakietę, nie trafiła i ukraińska rakieta spadła na nasze terytorium. To, jak się Ukraina zachowywała wtedy i jak się zachowuje do dziś, bo to też ta sprawa nie została rozwiązana.
Nie ma
przeprosin, powinny być. Natomiast ja też znów, patrząc z punktu widzenia subiektywnego interesu ukraińskiego, to mnie to nie dziwi, bo im zależy na czym? Im zależy na tym, żeby inne państwa były jak najbardziej zaangażowane po ich stronie, więc starali się doprowadzić do tego, co było z ich punktu widzenia korzystne. Taka jest polityka międzynarodowa, że każdy działa w swoim interesie. Natomiast w naszym interesie jest to, żeby mówić prawdę. I to zostało wtedy bardzo szybko też wyjaśnione. Tutaj jesteśmy tydzień po tym ataku dronowym. Tak naprawdę dopiero wczoraj pojawiła się informacja, że
Nieoficjalna.
Teraz premier Tusk mówi, dopóki nie zakończy się śledztwo, to nie będziemy podawać żadnych informacji. No teraz to już za późno, panie premierze Tusk. Już się to mleko rozlało, trzeba to wyjaśnić, trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych.
Ale może to Jacek Bartosiak ma rację, że jesteście równie nieudolni. I wy jako PiS, i Platforma. Z lubością można przypominać to, że rakiety teraz spadła pod Bydgoszczą. Tam jest dość ważna baza wojskowa, prawda? Tam jest sztab, są inne rzeczy.
Znalazła turystka
na koniu.
Jeśli Jacek Bartosiak sformułował taką tezę, to ja się z nią nie zgadzam i szczerze mówiąc nie chciałbym teraz przypominać różnych tez Jacka Bartosiaka sprzed inwazji rosyjskiej, tej słynnej choćby Armii Nowego Wzoru. A gdyby ktoś dzisiaj wdrażał te pomysły z tamtych czasów, to nie byłoby to rozsądne. Wszyscy popełniają błędy. Jacek Bartosiak także ich trochę popełnił, jeśli chodzi o tworzenie niektórych wizji. No,
dobrze, ale rakiety rosyjskie
uczymy się na tych błędach
za wszyscy. Za waszych rządów wlatywały i też je nie można było znaleźć. No, ten Bydgoszcz jest najbardziej rażącym przypadkiem. I wlatują teraz. Nic
panie
się nie
redaktorze,
zmienia.
Panie redaktorze, niestety dzisiaj jest tak, że jesteśmy po... No już za chwilę 4 lata będą od inwazji rosyjskiej, już ponad 3,5 roku minęło. Ten okres prawie dokładnie już można podzielić pół na pół, jeśli chodzi o to, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządzi Platforma. I jak ja się dowiaduję, że zakupiony przez nas system antydronowy do wykrywania dronów, ten system pod nazwą handlową Sky Control, że ten system został wstrzymany jego rozwój, że Ministerstwo Obrony, Agencja Uzbrojenia w zasadzie odpowiada, że system w zasadzie, no nie, tam się coś trzeba było zaktualizować, nie było na to pieniędzy. To ja bardzo przepraszam. To w takim razie co innego zostało zrobione? Bo ja rozumiem, jak ktoś uważa na przykład, że są inne lepsze systemy. Na przykład zdaje się, że twierdzi tak pan Różański, który tak jest bardzo ważną osobą, jest szefem Senackiej Komisji Obrony, bardzo ważną osobą w MON-ie. Niektórzy twierdzą, że to on pociąga za sznurki Ministerstwa Obrony.
W połowie lipca miał stanowisko jako senator, że właśnie Sky Control się nie sprawdza.
Tak. No, są takie głosy, że on bardzo jest zwolennikiem innego systemu konkurencyjnego. Ja powiem tak. Jeżeli jest inny system konkurencyjny, lepszy, sprawniejszy, kupmy ten system. Ale dzisiaj nie mamy żadnego. A rząd przez półtora roku nic w tej sprawie nie zrobił, zaniechał aktualizacji Sky Control, nie ma na to pieniędzy, chociaż znalazłyby się, bo przecież my byśmy jako opozycja to wsparli. Kupmy więcej, aktualizujmy, kupmy dodatkowych innych kilka systemów, dlaczego nie? A oni to zaniedbali. Coś, co zostało rozpoczęte za naszych rządów w 23 roku. Oni potem mówią, no czemu nie było zaktualizowane? Aktualizacja była potrzebna w 24, kiedy już oni rządzili. I ja mam nadzieję, że oni z tego wyciągną wnioski, bo wychodzi pan Kosiniak-Kamysz i coś tam opowiada, że to będzie robione, tylko że przez ostatnie półtora roku właśnie nie było robione.
A jeśli chodzi o zakupy, to może my źle kupujemy, drogo kupujemy być może. Jest tak, że jedziemy za granicę, żeby się przypodobać Trumpowi, to kupujemy bardzo drogie sprzęty amerykańskie. Można byłoby taniej i lepiej dla naszego przemysłu kupić systemy
jakie?
Krajowe.
Na przykład.
Chociażby Sky Control, może kupić...
No ale kupiliśmy Sky Control właśnie z Polski, tylko że platforma zaprzestała jego rozwijania.
Ale to może kupić o parę myśliwców mniej, a więcej Sky Control.
No ale przepraszam, a dlaczego...
Albo przemysł dronowy.
Patrzymy na elementy systemu.
Patrzymy na Ukrainę, tam walczą drony, a myśliwce także rosyjskie, bardzo dobre podobno, no, może nie tak dobre jak F-35, ale też nie najgorsze.
Nie,
są wycofane, bo się nie sprawdzają w tej wojnie.
Nie, przepraszam bardzo. To nie jest tak, że teraz są tylko drony, nie ma nic innego. Zresztą tak masowe użycie dronów tanich, tych dronów, które no, różnią się od dronów używanych w początkowej fazie wojny, jak na przykład te tureckie Bayraktary, które były bardzo głośne, zwłaszcza w tych pierwszych dniach. To jest inna wojna niż ta, która była jeszcze w 22 roku. To się zmieniło mniej więcej właśnie pod koniec 23, gdzie Rosjanie zaczęli sprowadzać te irańskie szachedy na masową skalę. Zresztą zwracam uwagę, że nasze polskie firmy, na przykład firma WB Electronics, też dostarczała tą amunicję krążącą.
Tak jest. WarMate i FlyEye.
Dokładnie. To nie jest coś, czego nie było zupełnie wcześniej. To też było rozwijane. Natomiast są również inne elementy systemu. To nie jest tak, że teraz czołgi przestaną istnieć jako element pola walki. Tej zależności od rodzaju wojny, od rodzaju tego, na jakim etapie są działania wojenne. Na Ukrainie jest w tej chwili tak naprawdę wojna pozycyjna. Nie ma tej wojny manewrowej już w tej chwili, bo taka jest sytuacja na froncie, ale to się też może zmienić. To eksperci od wojskowości dzisiaj uchodzą za ekspertów ci, którzy mówią, teraz już tylko drony, nic więcej. No przepraszam bardzo. A jak za pół roku zmieni się sytuację, na przykład linia frontu zacznie się przesuwać, której ze stron uzyska przewagę taktyczną, wtedy znowu zaczną być czołgi używane, to wtedy powiedzą, a nie, jednak nie tylko drony, no czołgi też są potrzebne.
Ale może jest tak, że...
Wszystkie systemy rozwijajmy. Myśliwce też są bardzo potrzebne.
Broń krajowa będzie sprawniejsza, bo będzie zależna tylko od naszego przemysłu, od naszych poddostawców i my będziemy
tak,
mieli kody źródłowe.
Ale nie mamy w tej chwili przemysłu...
A patrzymy na Stany,
nie budujemy własnych myśliwców, nie budujemy własnych czołgów, bo nie mamy takich zdolności. Twórzmy te zdolności, ale dzisiaj, jeśli chcemy być przygotowani do ataku, który może nastąpić w czasie krótkim, to musimy mieć tą broń jak najszybciej. Wtedy oczywiście jest to droższe. Ja bym się bardzo cieszył, jakbyśmy przez całe lata 90., 2000 stopniowo rozwijali naszą armię, że nie trzeba byłoby tego robić w ciągu ostatnich kilku lat. Były zaniedbania potężne przez długie
lata. W 90 latach utraciliśmy umiejętność budowy czołgów.
Zresztą jeszcze w latach 2008-2015 polska armia była redukowana, przypominam, przez Platformę, przez Tuska, przez Siemoniaka wtedy. Oni likwidowali polskie wojsko przez Klicha, który był ministrem obrony najgorszym chyba w historii. Oni likwidowali jednostki wojskowe. Liczba żołnierzy pod koniec rządów Platformy w 2015 roku spadła poniżej 100 tysięcy. Tak to wtedy wyglądało, a jednostki były przesuwane ze wschodu na zachód. Koncepcja obrony na linii Wisły, nie muszę o tym przypominać. Więc my nadrabialiśmy zapóźnienia długoletnie, jeszcze pogłębiane przez Platformę. Dzisiaj na szczęście żaden poważny polityk nie wraca do tych absurdalnych tez. Pan przypomniał tą tezę Adriana Zandberga z debaty sejmowej, ale to Zandberg nie był jedyny. W 21 roku, drodzy państwo, już po rozpoczęciu tak naprawdę ataku białoruskiego na naszą granicę, już kiedy było wiadomo, że Rosja się szykuje do wojny, bo przecież Rosja się szykowała do wojny, jeszcze rok wcześniej podprowadzała wojska na granicę z Ukrainą, żeby wymusić na Bidenie zdjęcie sankcji na Nord Stream. I wtedy ludzie jeszcze mówili, poważni politycy wydawałoby się, że po co wydawać na zbrojenia. No to mam nadzieję, że dzisiaj nikt do takich bzdur nie wróci.
W naszym studiu Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Nie wiem, czy chcę jakoś z uporem wyższej sprawy pana ministra wmanewrować z Ministerstwa Sprawiedliwości. Opiszmy,
nie obraziłbym się.
Opiszmy sytuację między BBN-em a MON-em. Pan minister Cenckiewicz mówił o modelowej współpracy. Po wczorajszej publicznej wymianie zdań, kiedy BBN twierdził, że nie miał informacji, a MON chyba chciał wmówić prezydentowi, że miał informację, dalej możemy mówić o modelowej współpracy?
No chyba jednak coś zawiodło. No, ja nie rozumiem, dlaczego nie przekazuje strona rządowa informacji we właściwym trybie, w trybie klauzulowanym, no ale informacji zgodnych z rzeczywistością. No, to naprawdę, to jest w naszym interesie, żeby instytucje państwa były poinformowane o wszystkim, żeby wiedziały, żeby mogły współpracować. Coś zawiodło, nie wiem, czy celowo, czy nieudolność, czy zaniechanie, czy jakieś inne przyczyny. To musi też być wyjaśnione, bo ta współpraca musi być intensywna, musi być modelowa właśnie.
Sugestie o próbach utajenia lub przemilczenia powyższych zdarzeń są kłamstwem. Wojskowe i służby wykonują swoją pracę wzorowo, na pełnią odpowiedzialność za straty powstałe w wyniku ataku ponosi Rosja. To jest też z...
Wodociągi kieleckie wzorowo dostarczają wodę. Tak?
Z komunikatu
no, możemy sobie żyć w takiej rzeczywistości. No, szanujmy się, widać ewidentnie, że jest błąd.
Dobrze, ale to dymisja w takim wypadku. Co zrobi opozycja, jeżeli jest tak, że zdaniem BBN-u no, nie trafiały do pana prezydenta kluczowe informacje?
To osoba za to odpowiedzialna powinna ponieść konsekwencje. Ja dzisiaj nie wiem, kto jest osobą odpowiedzialną, bo mamy te informacje tak naprawdę od wczoraj i one są właśnie nieoficjalne jeszcze. Natomiast to musi być wyjaśnione. No nie może tak być, że jedna instytucja państwa zataja przed drugą, co się naprawdę wydarzyło. Tym bardziej, że to przecież nie było tak, że gdyby ta informacja została przekazana, to coś by się złego stało. Wręcz przeciwnie, należało dobrze się przygotować komunikacyjnie, żeby przeciwdziałać temu, co będziemy dzisiaj mieli i mamy już właściwie od wczoraj, ze strony tej rosyjskiej propagandy, która będzie to wykorzystywała. No niestety, no, błąd Tuska doprowadził do tego, że Putin triumfuje dzisiaj.
Patrzę jeszcze na to, co się mówi po wizycie. Dzisiaj jedynki na polskich gazetach głównie piszą o wizycie w Berlinie, nie w Paryżu o dziwo, tylko Berlin przykuł uwagę polskich obserwatorów z wizyty zagranicznej Karola Nawrockiego. Sam Radosław Sikorski tak to puentuje. W sprawie reparacji pan prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne. W sprawie umowy Mercosur-Unia Europejska też przestrzegaliśmy, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna.
Pan Sikorski każdego dnia przekracza granice żenady. Wydaje się, że już się nie może być gorzej, ale chyba on każdego dnia postanowił udowodnić, że może. Zacznijmy od Mercosur, bo to jest już tak na pewno najbardziej symptomatyczne. To oni mają teraz pretensje do prezydenta, że on no, miesiąc od zaprzysiężenia próbuje jeszcze walczyć w sprawie, którą oni zawalili. Przecież to oni zawalili. Była koalicja państw stworzona przez Mateusza Morawieckiego w 2019 roku. Polska, Francja, Belgia, Irlandia. Była koalicja, która wtedy zatrzymała umowę z Mercosurem. Przed Tusk ta koalicja się rozpadła. I teraz Sikorski mówi, no mówiliśmy, że się nie da. Przepraszam, a co zrobiliście w tej sprawie? Co zrobiliście jako świetni dyplomaci?
Ale co, Mercosur
nikt ich w Europie nie ogra.
No,
najwyraźniej Sikorski przyznaje, że to już w ogóle jest koniec szans na cokolwiek. Oni nic w tej sprawie nie zrobili. A teraz mówią, nie, to ostrzegaliśmy prezydenta, że się nie da. No to jak się nie da, panie Sikorski, to może czas się podać do dymisji, skoro pan nie potrafi. Bo to, na to wygląda. Ten świetny dyplomata, on jest świetny w wywiadach medialnych, mówi bardzo dobrze po angielsku oczywiście. Problem polega na tym, że w tej realnej dyplomacji, tak samo jak w ONZ-cie, straciliśmy poparcie większości ONZ, bo już popiera nas niecałe 25%. Straciliśmy koalicję państw, która walczyła z Mercosurem. Od momentu, kiedy przed Tusk nagle koalicja się rozpadła, to co pan Sikorski zrobił? W sprawie reparacji teraz. On mówi, będę kibicował, poniósł pan prezydent zwycięstwo, czyli to poniósł porażkę i po prostu nie posiada się z radości, że prezydent nie rozwiązał sprawy, która jest rzeczywiście nierozwiązana, bo Niemcy, sprawca zbrodni, nie chce zapłacić za swoje zbrodnie.
A zapłacą? Jest taka...
Tak, jeżeli będą w Polsce politycy, którzy do tego...
taką ścieżkę za oczywiście. 23 lat, że jednak Niemcy się ugną?
Oczywiście, że tak. Panie
i wypłacą może nie 6 bilionów, ale jakaś część?
No, tylko to zależy od tego, czy w Polsce będą rządzić politycy polscy czy antypolscy. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, tak jak książę Czartoryski. Są w Polsce są dwie partie, Polska i antypolska. Partia ludzi, którzy chcą niepodległości, którzy wolą upadlające obce panowanie. To jest cytat z księcia Czartoryskiego. Pan Sikorski ewidentnie w tej sprawie nie działa w interesie naszym. My chcemy, żeby Niemcy zapłacili, a on mówi, że nie, ta sprawa jest beznadziejna, on będzie tylko kibicował. Pan Sikorski, pan Tusk w tej sprawie zachowują się tak, jakby byli rzecznikami rządu Niemiec, którzy tłumaczą, dlaczego Niemcy Polsce zapłacić nie powinni. Otóż powinni, bo są zbrodniarzami, ze zbrodni się nie rozliczyli. A jaka jest ścieżka? Ścieżka jest jak najbardziej polityczna. Dlatego, że nie ma międzynarodowego sądu, ani międzynarodowego komornika, który może coś wyegzekwować od jednego państwa na rzecz drugiego. Ale nacisk polityczny skuteczny, konsekwentny, zawstydzanie na arenie międzynarodowej, to może powodować, że zmieni się polityka także niemiecka. Przykład? Namibia. Małe państwo afrykańskie.
Lud Herero.
Dwa ludy, Herero i Nama, wymordowali Niemcy 100 tysięcy ludzi w Afryce, jeszcze dawniej niż II wojna światowa, bo to były lata 1904-1908. I Namibia przez presję polityczną doprowadziła do tego, że Niemcy, chociaż oczywiście nie chcieli tego nazwać reparacjami, odszkodowaniami, tylko że to będzie pomoc rozwojowa, ale w końcu zdecydowali się zapłacić. To skoro mała Namibia, z całym szacunkiem dla Namibii, ale mała Namibia potrafiła, to Polska nie potrafi? No to pan Sikorski nie potrafi. On jest rzeczywiście, on sformułował kiedyś taką doktrynę murzyńskości. I rzeczywiście każdego dnia wprowadza tą doktrynę w życie. On to określił, że to jest taka służalność, taki serwilizm. On rzeczywiście mówi, nie da się, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. On rzeczywiście nie jest w stanie nic zrobić, powinien się podać do dymisji.
To już na koniec pytanie do polityka. Czy do partii antypolskiej zapisze pan Sławomira Mentzena, czy nie?
Ja nie wiem, do jakiej partii chce Sławomir Mentzen sam się zapisać, bo on się zachowuje w sposób bardzo, bardzo niespójny. No, choćby w kwestii głosowania nad ustawą, która nad poprawką złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby karalne było promowanie ideologii banderowskiej, jak komunistycznej czy nazistowskiej. Pan Mentzen jeszcze w lutym tego roku, kiedy startował w wyborach prezydenckich, potrafił nawet na Ukrainę pojechać i mówić, że będzie walczył z banderyzmem na Ukrainie. Bardzo dobrze, bardzo słusznie. A teraz wychodzi i mówi, że jednak nie należy walczyć z banderyzmem, bo to wolność słowa. No to nie wiem, czy on za chwilę na przykład będzie domagał się depenalizacji promowania komunizmu, także, no bo konsekwencja by nakazywała, tak? To jest oczywiście absurd, ale jego podejście do tej sprawy pokazuje jakąś taką chaotyczność, jakąś niekonsekwencję, czego ja nie rozumiem, bo mam wrażenie, że w Polsce zdecydowanie większość ludzi zgadza się z tym, że zbrodnia wołyńska, zbrodnia ludobójstwa powinna być rozliczona, powinny być przeprowadzone ekshumacje. Czczenie zbrodniarzy, przedstawianie banderyzmu jako czegoś pozytywnego powinno być ścigane.
A komunikaty po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?
Nie rozumiem do końca tego, czemu w taki
bardzo
sposób...
Bardzo różne między Krzysztofem Bosakiem a Sławomirem Mentzenem.
Tak, tutaj mam wrażenie, że Krzysztof Bosak zachował się znacznie bardziej odpowiedzialnie. Ten występ Sławomira Mentzena, mam wrażenie, był taki bardziej medialny. Chciał trochę chyba zwrócić na siebie uwagę. Nie rozumiem za bardzo po co, bo w takich sprawach chyba nie powinno się tak zachowywać. No ale to jego decyzja.
To co, pan poseł widzi możliwość koalicji z Konfederacją, czy nie?
Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby rozmawiać o kształcie rządu, którego jeszcze nie ma wyborów, nie wiemy kiedy one będą, natomiast my widzimy możliwość współpracy z każdą partią, która jest w stanie się z nami porozumieć w najważniejszych sprawach dla Polski. Niepodległość, rozwój, dbanie też o sprawy społeczne, bo nie można głosować za odbieraniem 800+ Polakom, tak jak zrobiła to część Konfederacji razem z panią Jachirą i panem Petru, no też dziwna koalicja trochę. Ale myślę, że pomimo różnic, które istnieją, są ewidentne, jesteśmy w stanie się w wielu sprawach porozumieć.
I tym koncyliacyjnym komunikatem kończymy rozmowę. Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia.
Godzina 9 wybiła, więc mamy mało czasu, ale jest jeszcze Sławomir Sokołowski w studio i jest Chopin na koniec. W końcu dyplomacja bez Chopina. Cóż to byłoby? Nie da się.
Dobry, ja też w retoryce wojennej chciałem powiedzieć o armatach ukrytych w kwiatach. A mianowicie to jest typowa niemiecka wrażliwość określenia muzyki Fryderyka Chopina, naszego najwybitniejszego absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, który był obywatelem świata i nazwany przez... Znaczy uważana jest za najwspanialszego polskiego kompozytora. Wchodzi w światowe dziedzictwo. W związku z tym po raz 10 w Audytorium Maximum będziemy mogli wysłuchać 4 recitali wybitnych wybitnych pianistów, przepraszam.
Kompozytor też jest wybitny.
Tak. Mateusza Dubiela, tutaj gorąco zapraszam w piątek 19. W czwartek Alona Kariwa, to jest izraelski pianista 18 września. Karol Radziwinowicz, człowiek, który jest już w jury wielu festiwali. I zakończy nasz festiwal Amerykanka Avery Galliano 21 września w niedzielę. Wszystkie koncerty, wstęp wolny i zapraszamy o godzinie 18. co od czwartku do niedzieli w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego, nieopodal miejsca, gdzie mieszkał Fryderyk Chopin, nieopodal kościoła, w którym seminaryjnego, czyli wizytek, w którym grał Fryderyk Chopin na organach. Także gorąco Państwa zapraszam na festiwal Chopin był z UW.
Już jutro startuje, po to 18.
Tak.
Tak jest. Zapraszamy. Wstęp wolny, a zapraszał Sławomir Sokołowski. Dziękuję bardzo za informacje. W studio jest Jakub Duszak. Będą, tu były informacje, to będą wiadomości wnet. Wszystko się zgadza. A ja Państwu życzę miłego dnia. Podobno ma być słonecznie, przynajmniej u nas na Mazowszu. Więc życzę, żeby u Państwa również było słonecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.